to jest bardzo ważne w moim życiu, w naszym życiu.
Dzień dobry, witam Państwa na kanale YouTube Czarne Niebo i kanale YouTube Radio Wnet. Za chwilę rozpocznie się nasz program. Bardzo dużo ważnych informacji. Kolejny atak rakietowy na Ukrainę. Potężny atak rakietowy, czy właściwie saturacyjny, jak mówi Artur Żak, mieszany, bo też przy wykorzystaniu szachedów i wybuchy w pobliżu polskiej granicy. O tym będziemy oczywiście rozmawiać z naszymi korespondentami, ale będziemy też rozmawiali o kwestiach politycznych i skomplikowanych kwestiach politycznych, o oskarżeniu rosyjskim wobec Stanów Zjednoczonych o rzekome sponsorowanie terroryzmu, a w tle firma, w której nie wiem czy wciąż, ale na pewno we władzach zasiadał Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. O tym wszystkim już za chwilę po połączeniu z anteną Radia Wnet. Teraz w Radiu Wnet trwa jeszcze studio Wilno, jak w każdy czwartek. W oczekiwaniu na połączenie z anteną zobaczycie Państwo planszę. Później tradycyjnie pojawi się dżingiel i rozpoczniemy już oficjalnie raport z Kijowa.
I bardzo ważny jest dla nas polski język, kultura polska i nauczanie w języku polskim. I ta dyskryminacja, jeżeli jakaś powstaje, to tak trochę boli i dlatego też uczymy nasze dzieci i uczymy tej odpowiedzialności do kultury polskiej. Zachować te korzenie i mowę, i język, i słownictwo, i to wszystko, co można wypowiedzieć, prawda? Dlatego dzieci uczęszczają szkołę polską, dlatego w domu mówimy po polsku, też różne nasze działalności są powiązane z tym i odpowiedzialnie zachowujemy się.
Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej naszej audycji.
Ja dziękuję również.
Mówił Władysław Bortkiewicz, jeden z organizatorów pierwszej pielgrzymki męskiej, społecznik, ojciec ósemki dzieci, wyróżniony medalem z zasługi dla Litwy, członek domowego kościoła. Ja się z Państwem dzisiaj żegnam i jeszcze tylko przypomnę, że audycję prowadziła Agata Antoniewicz, która składa serdeczne życzenia wszystkim radiowcom w dzisiejszym dniu. Do widzenia, miłego dnia. Pa, pa.
Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
Raport z Kijowa.
Jedenastego kwietnia 2024 roku. Wita się Paweł Bobołowicz. 778 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Przypomnę, że raport z Kijowa jest na antenie Radia Wnet. Tam realizuje nasz raport Filip Kwiatkowski, ale raport z Kijowa jest też dostępny na kanale YouTube Czarne Niebo, a także w części emisji na kanale Radio Wnet. Serdecznie zapraszam na kanały YouTube'owe. Tam realizuje nasz program Lech Rustecki i Piotr Mateusz Bobołowicz. Kilka informacji z ostatniej doby z Ukrainy. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę w nocy i nad ranem. Zaatakowała pociskami manewrującymi i balistycznymi, rakietami hipersonicznymi Kinżał i dronami kamikadze. Głównymi celami ataku były obiekty energetyczne w obwodach charkowskim, zaporowskim, lwowskim i kijowskim. Siły obrony powietrznej Ukrainy zniszczyły 57 z 82 celów powietrznych i więcej oczywiście o tej sprawie za chwilę w rozmowie z naszymi korespondentami. Dzień wcześniej, wczoraj rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na obwód Odeski. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 14 zostało rannych. Rosjanie ostrzelali także miejscowości w obwodzie charkowskim. Zginęły 3 osoby, w tym 14-letnia dziewczynka. Ukraiński parlament rozpoczął rozpatrywanie projektu ustawy o mobilizacji, który wzbudził wiele krytyki w ukraińskim społeczeństwie. Usunięto z niego przepisy dotyczące demobilizacji tych, którzy już walczą. Ukraińskie Ministerstwo Obrony obiecuje jednak opracować osobne rozporządzenie na ten temat. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uwzględnił pozew rosyjskich miliarderów Piotra Avena i Michaiła Friedmana, którzy zażądali zniesienia sankcji nałożonych przez Unię Europejską. Mimo to sankcje wobec Avena i Friedmana pozostają w mocy, gdyż Sąd Unii Europejskiej unieważnił jedynie wstępne akty sankcyjne nałożone na nich od 2022 roku. Przenosimy się, łączymy się z naszymi korespondentami. Ci z Państwa, którzy są z nami na kanale YouTube, widzą, że jest Artur Żak w Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko.
I Dmytro Antoniuk w Kijowie. Dzień dobry.
Witam wszystkich. Dzień dobry.
Panowie, kolejna ciężka noc, nieprzespana noc na całej Ukrainie, nieprzespana też w tych miastach, w których wy mieszkacie. Może Dmytrze, zaczniemy od tego, co działo się w Kijowie.
W Kijowie tak, noc była nieprzespana i wielu ludzi znów niestety już tradycyjnie schroniło się w metrze. Co najmniej kilka tysięcy Kijowian przebywało w nocy w metrze, a rozległ się alarm u nas mniej więcej o 4:15 rano. I na szczęście nad Kijowem nie słychać było wybuchów, chociaż pod Kijowem niestety są trafienia w infrastrukturę kompanii firmy Ukrenergo, która odpowiada za dostarczanie prądu wszędzie na Ukrainie. Także niestety tutaj mamy trafienia i był pożar i nie ma informacji o tym, czy są jakieś ofiary. Chyba na szczęście nie mamy, ale ta noc była w Ukrainie bardzo niespokojna, bo jak powiedziałeś, już wróg wystrzelił bardzo dużą ilość zarówno szachedów, tych dronów, które puszcza zawsze już klasycznie przed tymi rakietami, żeby po prostu wyczerpać naszą obronę przeciwrakietową, a dalej już lecą rakiety na Ukrainę, żeby uderzać. I niestety, jak widzimy, ta taktyka wroga skutkuje. I więcej chyba może o tym powiedzieć Artur Żak.
Arturze, 82 cele powietrzne i wiemy, że tym razem znowu pojawiły się w pobliżu granicy z Polską. Polska znowu poderwała myśliwce, była przygotowana do tego, że rakiety mogą przekroczyć granicę i wkroczyć w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej. Do tego ostatecznie prawdopodobnie nie doszło, ale trafienia są w pobliżu granicy. Zresztą ty w Lwowie oczywiście alarm też słyszałeś.
W rzeczy samej, panowie, jak najbardziej Rosja użyła tej samej praktycznie taktyki, którą używa od wielu miesięcy, jak nie przez mniej więcej cały okres pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Tak, alarm rozległ się tak samo jak w Kijowie, mniej więcej tuż po godzinie 4 nad ranem. Zaapelowano między innymi o odpaleniach pocisków manewrujących ze strategicznych bombowców, ale także balistycznych rakiet hipersonicznych kinżałów, które tym razem oprócz szachedów leciały w kierunku zachodnich obwodów Ukrainy, w tym obwodu lwowskiego. Są trafienia w dwóch miejscach w obwodzie lwowskim. Ponownie Stryj, a bardziej okolice Stryja, ponownie rozdzielnia gazu, naftogazu i kolejne trafienie, elektrociepłownia w okolicach Czerwonogrodu, czyli dawnego Krystynopola. Tutaj zaznaczę, że Czerwonohrad, czyli dawny Krystynopol, leży mniej więcej 30 kilometrów w linii prostej od Przewodowa. Do granicy jest jeszcze mniej, to jest kilkanaście, maksimum kilkadziesiąt kilometrów od granicy polskiej. Na dany moment Maksym Kozycki, czyli przewodniczący obwodowej administracji wojennej, podał, że uszkodzenia są badane i na szczęście na dany moment obyło się bez ofiar w ludziach. I tak po raz kolejny to jest właśnie, tak jak powiedziałeś, Pawle, kombinowane, czyli saturacyjny atak zmasowany na infrastrukturę ukraińską przy użyciu wielu środków rażenia powietrznego i wystrzeliwanych powietrznie, czyli z samolotów i z wyrzutni naziemnych i szachedy, czyli amunicja krążąca, czyli drony kamikadze. Wszystko to po to, żeby wycieńczyć obronę przeciwlotniczą ukraińską, która i tak jest w dosyć okrojonym składzie, jeżeli chodzi i o same systemy, i o amunicję do tych systemów, czyli rakiety. Pawle?
I niestety widzimy, że Rosji udaje się to częściowo. 57 obiektów zostało zestrzelonych, ale jednak tych 25 doleciało. Rozumiem, że ciężko na razie jest jeszcze mówić o skutkach, jak duża część tej infrastruktury energetycznej została zniszczona, jakie to ma znaczenie dla całego systemu energetycznego Ukrainy. Pewnie jak w wielu innych przypadkach dowiemy się o tym w szczegółach dopiero później. Ale ponieważ rakiety pojawiły się znowu w pobliżu granicy z Polską, a wiemy, informowaliśmy o tym też na kanale, na naszym profilu, na kanale X Czarne Niebo News, informowaliśmy o tym, że atak na Czerwonograd odbył się z kilku kierunków, więc te rakiety na pewno manewrowały i na pewno mogły być jeszcze bliżej granicy polskiej niż sam Czerwonograd, dawny Krystynopol. W związku z tym może warto, żebyśmy sobie przypomnieli, co mówił na naszej antenie, na naszym kanale generał dywizji Roman Polko na temat możliwości wspólnej obrony przeciwrakietowej z Ukrainą. Posłuchajmy pana generała.
No przecież można się porozumieć ze stroną ukraińską i stworzyć pas ochronny, gdzie pozwalałoby państwo ukraińskie systemom natowskim, systemom polskim niszczyć rosyjskie rakiety już w tym pasie przygranicznym, bo trudno czekać, aż przekroczy taka rakieta linię granicy, kiedy ją mamy namierzoną, kiedy mamy podniesione w stanie gotowości chociażby F-16, no to po prostu taki cel niebezpieczny trzeba niszczyć. Powiedzmy 20-30 kilometrów nawet od naszej granicy. No nie utrudniajmy sobie tych działań w kwestii budowania takiego pasa bezpieczeństwa, który gwarantuje bezpieczeństwo sojuszu NATO, gdzie będziemy konsekwentni w realizacji tej strategii, że nie oddamy ani pięci ziemi. No powinniśmy być naprawdę rygorystycznie konsekwentni.
Tak, na naszej antenie, w naszym kanale Czarne Niebo mówił generał dywizji Wojska Polskiego Roman Polko. Ta idea wspólnej obrony przeciwrakietowej pojawiła się też w rozmowie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosława Sikorskiego z Dmytrem Kulebą, ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Jak widzimy, problem jest realny. Mam szczegółowe dane, Arturze. 14 kilometrów jest z Czerwonogradu do granicy, do Przewodowa 22 kilometry, czyli jeżeli rakiety leciały na przykład z kierunku zachodniego, czyli okrążyły Czerwonograd, to były na pewno o wiele bliżej niż ta odległość, o której mówi generał Polko, 30 kilometrów od naszej granicy, więc teoretycznie, jeżeli byśmy byli w stanie porozumieć się z Ukrainą i stworzyć wspólną obronę przeciwrakietową, to niewątpliwie zwiększyłoby to nasze bezpieczeństwo. Też łatwo sobie wyobrazić, nawet nie będąc specjalistą, panowie od spraw obronności, że taka rakieta i jej prędkość jest tak duża, że te 14 kilometrów to nie jest żadna odległość i nie stanowi żadnej bariery i pokonanie po prostu odbywa się w ciągu sekund.
Poprzednio te rakiety, które wlatywały na teren Rzeczypospolitej Polskiej, to były pociski manewrujące, które oczywiście poruszają się na dużych szybkościach, mniej więcej około 900 km na godzinę. Niemniej jednak tutaj to był pocisk hipersoniczny Kinżał, więc nawet w głowie trudno jest mi policzyć, w jakim czasie pokonuje hipersoniczna rakieta te 14, 15 czy 20 km, jeżeli Rosjanie deklarują ich szybkości na poziomie chyba co najmniej 5000 kilometrów. Oczywiście w różnych etapach swojego lotu różne szybkości rozwija ten pocisk, ale to są kwestie nawet nie chyba milisekund tak naprawdę.
Jeden z naszych komentujących, rzadko odnosimy się do komentarzy w czasie trwania audycji, ale jeden z naszych komentujących na YouTubie, ponieważ jest stałym naszym komentującym, to się do tego odniosę, użytkownik o niku Waldek Bazan pisze, że to co mówi generał to bzdury i że nie będzie zestrzeliwania rakiet, że nie można, czy nie możemy zestrzeliwać rakiet na terytorium Ukrainy. Ja z użytkownikiem Waldek Bazan mogę się założyć, że uzgodnimy wspólną obronę przeciwko rakietom rosyjskim i że dojdzie prędzej czy później, dojdzie do zestrzeliwania rakiet przez nasze siły obrony, przez siły obrony natowskie nad terytorium Ukrainy. Myślę, że tak jak wielu osobom wydawało się nieprawdopodobne, że przekażemy ciężkie uzbrojenie Ukrainie, że najpierw pojawi się broń strzelecka, a później w RPG, że pojawią się z czasem czołgi, a w końcu pojawiły się samoloty, będą F-16 i będziemy zestrzeliwać rakiety, bo one zagrażają naszemu bezpieczeństwu i to o to chodzi. po prostu inaczej nie mamy możliwości skutecznego zabezpieczenia terenów przygranicznych. Z terenów przygranicznych coraz więcej jest informacji po polskiej stronie, że ludzie po prostu się obawiają i rzeczywiście to nic dziwnego. Ta obawa, jak widać, jest realna. Rosja nie rezygnuje z ataków przy naszej granicy, a wręcz można mieć przekonanie, że chodzi tylko, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja takie przekonanie żywię, że nie chodzi nie tylko o infrastrukturę energetyczną, ale wręcz właśnie o prowokację, żeby pokazać, że w każdej chwili mogą zaatakować Polskę, Dmytrze.
Tak, ja uważam, że taka jest taktyka Rosji. No raz, że oczywiście oni atakują naszą sieć energetyczną. Jak widzimy, doszło znów po raz kolejny w nocy do tego. A dwa, że oni po prostu pokazują, że oni zdolni jednak i mogą uderzać w kraje też no, natowskie. No przypomnijmy sobie, jak ta rakieta przyleciała pod Bydgoszcz, prawda? A także tutaj ja nie mam do tego żadnego wątpienia.
Ta sprawa rakiety pod Bydgoszczą powinna w ogóle być przedmiotem specjalnych ustaleń, bo jak widać, to Rosji dało pewnie wiele możliwości dalszego działania i to jest skandal, że myśmy wtedy zareagowali z takim opóźnieniem. Na tych naszych słuchaczy i widzów, którzy nas oglądają, a którzy mieszkają dalej od granicy, no chciałbym uwrażliwić. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego albo Chrubieszowa, czy też bylibyście przeciwnikami tego, żeby zestrzeli rakiety na terytorium Ukrainy. W Arturze.
Jeszcze drobne dopełnienie, bo oprócz aspektu militarnego w tym przypadku jest bardzo ważny aspekt propagandowy. Rosja często używa tego typu wydarzenia do pokazywania niemocy państw NATO i wprost wyśmiewają się z władz polskich tym, że władze polskie pozwalają na to, żeby nie tylko rakiety wlatywały, nie tylko helikoptery białoruskie podczas ćwiczeń. Oni te wydarzenia wykorzystują jako propagandę.
Panowie, niestety pewnie do tematu ataków rakietowych będziemy zmuszeni powracać regularnie, nawet dzisiaj, gdy zastanawialiśmy się, że znowu o tym będziemy opowiadać, to między sobą rozmawialiśmy, na ile nasi słuchacze jeszcze reagują na ten temat i mają tę samą percepcję, którą muszą mieć mieszkańcy Ukrainy, chociaż oni też, mieszkając na Ukrainie, też pewnie na te sprawy człowiek w jakiś sposób zaczyna być coraz bardziej odporny. Ale przejdziemy do innego tematu bardziej politycznego, międzynarodowego, tematu, który ma bardzo długą też historię. Rosyjski Komitet Śledczy oskarżył ukraińską firmę Burisma, w której zarządzie zasiadał syn prezydenta Bidena, Hunter Biden, o finansowanie terroryzmu, w tym ataku terrorystycznego na Krakus City Hall. Biały Dom nazwał to nonsensem. Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że Rosja wie, że atak terrorystyczny w Moskwie został przeprowadzony przez ISIS. Ostrzegaliśmy o zbliżającym się ataku terrorystycznym, wszystko inne to szum, stwierdził Sullivan. Ale bardzo ciekawy jest element oskarżenia akurat tej firmy, bo to nie tylko oskarżenie Stanów Zjednoczonych, to już się pojawiało w Rosji, ale bardzo ciekawe jest wskazanie na tę firmę. W Arturze, przygotowałeś fragment wypowiedzi osoby z Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej.
Tak, dokładnie, to jest oficjalne stanowisko, to jest przedstawienie przez rzecznika stanowiska właśnie Komitetu Śledczego i posłuchajmy, co pani w tym swoim oświadczeniu powiedziała.
W wyniku kontroli zorganizowanej na wniosek grupy deputowanych Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej i innych osób, Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął sprawę karną dotyczącą finansowania terroryzmu. Ustalono, że pieniądze otrzymane za pośrednictwem organizacji komercyjnych, w szczególności firmy naftowo-gazowej Burisma Holdings, która działa na Ukrainie, zostały wykorzystane w ostatnich latach do przeprowadzenia aktów terrorystycznych w Federacji Rosyjskiej, a także za granicą, w celu wyeliminowania znanych osobistości politycznych i publicznych oraz spowodowania szkód gospodarczych. Śledztwo we współpracy z innymi służbami specjalnymi i wywiadem finansowym bada źródła i dalszy przepływ funduszy w wysokości kilku milionów dolarów amerykańskich oraz zaangażowanie konkretnych osób spośród pracowników władz oraz organizacji publicznych i komercyjnych w krajach zachodnich. Ponadto za pomocą środków śledczych i operacyjnych badane są powiązania bezpośrednich sprawców aktów terrorystycznych z zagranicznymi kuratorami, organizatorami i sponsorami.
Takie jest stanowisko Komitetu Śledczego. Warto zaznaczyć, że Federacja Rosyjska sprawę Hunter Bidena, sprawę byłego prezydenta Ukrainy Poroszenki, taśmę Andrija Derkacza, byłego deputowanego w Radę Najwyższej Ukrainy, wykorzystuje od wielu lat. Wykorzystuje je oczywiście, aby uderzać nie tylko w Ukrainę, nie tylko w Stany Zjednoczone, ale przede wszystkim w Bidena i jego rodzinę. I to jest wszystko w ramach szeroko zakrojonej akcji ingerencji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Bo przypomnę, Andrii Derkacz, tak jak powiedziałem, to jest były deputowany, który na scenie politycznej ukraińskiej istnieje od wielu lat. Współpracował niegdyś z Kuczmą, ale także na przykład podczas pomarańczowej rewolucji wspierał pomarańczową rewolucję, finansując niektóre działania w ramach tego oporu z lat 2004 narodu ukraińskiego. Później niemniej jednak był także członkiem Partii Regionów. W 2019 roku Dubiński, czyli ówczesny deputowany Rady Najwyższej Ukrainy z frakcji Sługa Narodu, opublikował właśnie nagrania, niejako nagrania, bo dotychczas ta sprawa ani nagrań nie została potwierdzona ani na terenie Ukrainy, ani na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie były prezydent Poroszenko niejako dogaduje się z Bidenem, że pomoże znaleźć kompromitujące materiały na Donalda Trumpa i otoczenie bardziej Donalda Trumpa. Tak jak powiedziałem, dotychczas to nie zostało ani zweryfikowane, ani potwierdzone na terenie Stanów Zjednoczonych, ani na terenie Ukrainy. To jest szeroko zakrojona akcja dezinformacyjna. Warto też zaznaczyć, że Andrii Derkacz jeszcze przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę uciekł z Ukrainy. Na dany moment państwo ukraińskie nie tylko postawiło mu zarzuty zdrady narodowej, udowodniono mu działanie współpracy z wywiadem wojskowym Federacji Rosyjskiej, potocznie zwanym GURem, gromadzenie materiałów i innych danych. Ale Pawle, wiem, że ty też masz trochę informacji na ten temat.
Może za chwilę, zanim powrócimy do kwestii Burisma Holdings, mamy informację bieżącą. Dmytro Antoniuk.
Tak, akurat teraz została przyjęta uchwała o mobilizacji na Ukrainie, za to przegłosowało 283 posłów w Radzie Najwyższej Ukrainy. To jest bardzo ważna uchwała i ona jest niezbędna dla obrony Ukrainy, ponieważ my potrzebujemy, i to dużo, potrzebujemy nowych sił, nowych żołnierzy na froncie, zwłaszcza też pamiętając o tym, że w Rosji być może na początku lata dojdzie do wielkiej też mobilizacji i do ewentualnego uderzenia ofensywy na Ukrainę.
Arturze, króciutko uzupełnij temat mobilizacji, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze powrócili do kwestii Burizmy.
Dwa tematy. Mobilizacja w Rosji trwa od 2022 roku, tylko że ona jest taka wolno płynąca, a druga informacja, że faktycznie ta ustawa jest dla nas bardzo ważna, z tym, że ja czekam na doprecyzowanie, co w tej ustawie zostało wykreślone i co w tej ustawie zostało, bo wczoraj rozmawiałem z moimi znajomymi wojskowymi, oni łagodnie mówiąc nie byli zafascynowani tym, co posłowie ukraińscy zrobili z tą ustawą w parlamencie. No ale poczekajmy, zobaczmy, co w niej jest.
No oczywiście przede wszystkim dlatego, że nie ma mowy o demobilizacji, że to ma być uregulowane oddzielnie, także no to jest zrozumiałe, że żołnierze, którzy walczą, czekali na informację dotyczącą demobilizacji i możliwości powrotu do domu, zastąpienia nowymi żołnierzami. Ta sprawa na pewno tak szybko też się nie przeleje przez Ukrainę. Do tematu powrócimy, ale chciałbym, żebyśmy wrócili do kwestii Burisma Holdings, bo to jest sprawa niesamowicie ciekawa. Przypomnę, że to jest firma, w której na pewno w Radzie Dyrektorów swego czasu, próbowałem wczoraj sprawdzić, ale przyznaję szczerze, że nie udało mi się, był prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ta firma wywoływała już kontrowersje w 2014 roku. Był w nią zaangażowany Złoczowski, czy Złoczewski, mogę teraz przekręcić nazwisko, były minister odpowiedzialny za sprawę ochrony środowiska w czasach Janukowycza, czyli to taka firma, która w swoim gronie miała osoby no bardzo wpływowe, ważne. I zresztą Aleksander Kwaśniewski w jednym z wywiadów wprost mówił o tym, że właśnie w takich ciałach jak ta Rada Dyrektorów o to dokładnie chodzi, żeby zgromadzić osoby różne, które mają możliwości i wpływy na też w środowisku międzynarodowym. To firma poważna też, jeśli chodzi o kwestię dostarczania gazu na Ukrainie. Firma, która faktycznie pojawiła się w kontekście sprawy Derkacza i tych jego taśm czy nagrań Derkacza. Firma, która mogła, przecież ta sprawa mogła odegrać kluczową rolę w wyborach w Stanach Zjednoczonych. No, kwestia doprowadzenia do procedury impeachmentu, pierwszej procedury impeachmentu wobec Trumpa, to właściwie jest ta sprawa związana z Burisma Holding, z zaangażowaniem Huntera Bidena w tę firmę. I moim zdaniem, Arturze Dmytrze, chyba ta sprawa nie wypływa przypadkowo akurat teraz. To znaczy wiemy, że Rosja oskarża Stany Zjednoczone, Zachód o ten atak terrorystyczny, bo próbuje przykryć też swoją niekompetencję, wykorzystać być może ten atak do tego, żeby oskarżyć już teraz nie o nazizm, ale oskarżyć o terroryzm Zachód albo o wspieranie terroryzmu. Ale zobaczmy na czas, kiedy pojawia się ta sprawa. Ona się pojawia znów przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. I ta sprawa w domyśle powinna działać przeciwko Bidenowi i może być wykorzystana znowu w Stanach Zjednoczonych. Jak oceniacie taki wątek i takie możliwości?
Ja powiem, że to oczywiście niewypadkowo ta sprawa teraz zjawiła się w mediach rosyjskich, ale tutaj od razu widać, że Putin znów jak zawsze kłamie, bo pamiętamy, że niedawno Putin powiedział o tym, że jemu byłoby bardziej, dla Rosji byłoby bardziej wygodnie, żeby prezydentem Stanów Zjednoczonych pozostał Joe Biden. No i tutaj my widzimy oczywiście, że Rosja próbuje jednak uderzyć w Bidena i w jego otoczenie i w taki sposób wpłynąć na przebieg wyborów w Stanach Zjednoczonych ku korzyści Donalda Trumpa.
Wspominałeś
nie
o postaci
Pawle,
Derkacza.
Co innego, przepraszam, że ci wejdę w słowo, krótkie dopełnienie, nieco innego zastanawia mnie to, jak można ten temat cały czas podgrzewać, wskazując na Zachód i jak można do tego wykorzystywać tak długo działające, długo grające konserwy, że tak określę Andrija Derkacza. Bo warto powiedzieć, że Andrij Derkacz to jest syn generała KGB, później szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, który jest łagodnie mówiąc zamieszany w sprawę Gongadze, czyli morderstwa Gongadze, dziennikarza, morderstwa zleconego, prawdopodobnie, jak niektórzy wskazują, przez ówczesnego prezydenta Ukrainy Kuczmę. Więc Rosja naprawdę wykorzystuje bardzo długo grające konserwy i chce wpływać na wszystko. Jedyne, co w tej sytuacji mnie cieszy, że nadal zaprzeczają, że to udział państwa islamskiego, więc w najbliższym czasie państwo islamskie prawdopodobnie będzie musiało zareklamować swoją działalność na terenie Rosji. Wiem, że to jest pewnie obrazoburcze, co ja mówię, no ale to mnie akurat nie martwi aż tak bardzo. Oczywiście zawsze, kiedy giną cywile, to jest tragedia, ale chyba Rosjanie nam pokazali, że nie należy przejmować tym, co się wydarza na terenie Federacji Rosyjskiej.
No, oczywiście, bo absolutnie nie w żaden sposób nie wspieramy terroryzmu i działalność jednak organizacji terrorystycznych tak, w Federacji Rosyjskiej nie jest czymś, co może być czymś pozytywnym. Natomiast wracając do kwestii Derkacza, tam w tej sprawie, jeszcze w tej sprawie upublicznienia nagrań z Poroszenki z Bidenem, gdzie Biden miał naciskać na Poroszenkę w sprawie właśnie dotyczącej jego syna. Przecież ta sprawa miała ten kontekst wewnętrzny ukraiński, ona na pewno szkodziła Poroszence i tu absolutnie nie chodzi o żadne sympatie, ale odegrała taką rolę. Wystarczy wrócić do tych tekstów z 2019-2020 roku, żeby zobaczyć, jak duże i silne uderzenie było w Poroszenkę. W tle był też wątek jednak prezydenta Zełenskiego i ludzi z jego otoczenia, bo z Derkaczem przecież na konferencji prasowej występował wtedy Dubiński, czyli osoba, która wtedy należała do frakcji Sługa Ludu, chyba się nie pomyliłem, panowie.
W rzeczy samej tak i pan Dubiński teraz przybywa w areszcie. Pan Dubiński faktycznie dostał się do parlamentu jako przedstawiciel partii Sługa Narodu. Po jakimś czasie trochę mu się rozeszły drogi, jak pan Kolomojski stwierdził, że Zełenski nie wypełni jego oczekiwań powyborczych i z kolei zaczął zwalczać prezydenta Zełenskiego, a później się okazało, że jest jak najbardziej agentem Federacji Rosyjskiej, co dla niektórych środowisk dziennikarskich było wiadome już od czasów pomarańczowej rewolucji, bo przypomnę, że pan Dubiński też jako tak zwany czarny polittechnolog brał udział w dyskredytacji rewolucji godności. To on produkował między innymi materiały filmowe, wideo o tak zwanych prostytutkach na Majdanie, nie wiem czy panowie pamiętacie, i to było dzieło Dubińskiego na zlecenie jak najbardziej Federacji Rosyjskiej, czy też reżimu Janukowicza.
A później Dubiński stał się niestety też głosem formacji związanej z prezydentem Zełenskim, a teraz jak widać sprawa wraca i pewnie znowu będzie miała i kontekst wewnętrzny, wewnątrz ukraiński, ale też jak widać Rosja próbuje tym grać w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Pomimo tego, że wydaje się sprawa mało może znana, ale można przeczuwać, że odegra poważną rolę w najbliższych tygodniach i miesiącach. Zapraszam Państwa do pozostania z nami na kanale YouTube Czarne Niebo ze słuchaczami Radia Wnet. W tym momencie się żegnamy. W sobotę program Wschodni Wojtek Jankowski, jutro korespondencja Dmytra Antoniuka. Na kanale Czarne Niebo w sobotę oczywiście tygodniowy podcast. Serdecznie zapraszam do śledzenia kanału Czarne Niebo i na Twitterze naszego, czyli na portalu X, naszego profilu Czarne Niebo News. Do usłyszenia, mówi Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.
I ten dźwięk oznacza, że już nasza transmisja na antenie Radia Wnet się zakończyła. Zapraszam Państwa na pozostanie z nami na kanale Czarne Niebo. Jeżeli Państwo jesteście teraz na kanale YouTube Radio Wnet, to zapewne zaraz zobaczycie możliwość przełączenia się na kanał Czarne Niebo. Pozostańcie z nami, jeszcze mamy kilka tematów do omówienia. Nie omówiliśmy i nie zaprezentowaliśmy fragmentu rozmowy z księdzem Mitratem Stefanem Batruchem. To ważna rozmowa, też ważna rozmowa w kontekście oceny tych zmian nastrojów.